Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry oraz przyjaciele świętej kosztownej prawdy. Pragnę również przekazać pozdrowienia ze zboru, którego jestem członkiem, od braci i sióstr Gniezna, którzy prosili, aby życzyć Wam obfitych łask i błogosławieństw Bożych, tego pokarmu duchowego ze stołu Pańskiego, jak również wytrwania w wierze aż do sięgnięcia korony żywota i prosili o pieśń 303. Dziękuję. Pragnę przy łasce i pomocy Ojca Niebieskiego podzielić się z Wami pewnymi rozważaniami ze Słowa Bożego, które nazwałem Ciche budowanie domu Pańskiego. Pan Bóg, gdy zlecał Mojżeszowi budowę przybytku, to powiedział takie słowa, które mamy zanotowane w drugiej księdze Mojżeszowej, 25 rozdział, a 9 wiersz. I uczynią mi świątynię, abym mieszkał w pośrodku ich. Gdy to tymczasowe miejsce miało być zastąpione budynkiem trwałym, król Salomon po wybudowaniu świątyni w modlitwie do Pana Boga rzekł: Jużem zbudował dom na mieszkanie Tobie, miejsce, abyś tam przebywał na wieki. Słowa te mamy zanotowane w pierwszej Księdze Królewskiej, 8 rozdział, a 13 wiersz. Jednak pewne wątpliwości nasunęły się Salomonowi, gdy w wersecie 27 tego samego rozdziału pyta się: Izali Bóg będzie mieszkał na ziemi? Jaką otrzymał odpowiedź? W pierwszej Księdze Królewskiej, 9 rozdział, a 3 werset, czytamy, co w widzeniu do Salomona powiedział Bóg. Wysłuchałem modlitwę Twoją i prośbę Twoją, którą się modlił przede mną, a poświęciłem ten dom, któryś zbudował, aby tam przebywało imię moje aż na wieki i będą tam oczy moje i serce moje po wszystkie dni. Do dnia dzisiejszego nie zachował się przybytek. Również ta świątynia zbudowana przez Salomona została zburzona. Nie jest mieszkaniem imienia Pana Boga na wieki, Jego oczu i serca po wszystkie dni. Jednak świątynia Salomona, jej wznoszenie, jej budowa jest pod wieloma względami pięknym obrazem na kształtowanie Kościoła w wieku Ewangelii. I w pierwszej księdze, w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, a 16 wiersz, apostoł Paweł pisze tak: Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Kto jest budowniczym tej świątyni? W liście do Żydów, w 3 rozdziale, a 4 wersecie czytamy: Ale który wszystkie rzeczy zbudował, Bóg jest. Pan Bóg jako ten, który przygotował plany tej budowli i jako architekt ma ogólny nadzór nad przygotowaniem i wznoszeniem. Apostoł Piotr również pisze o pewnych żywych kamieniach, które budowane są w dom duchowny, czyli Kościół. Każdy taki budynek potrzebuje pewnego fundamentu. Również ten dom duchowny potrzebuje właśnie takiego gruntu, takiego fundamentu. Czym jest ten fundament? Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 3 rozdziale, a 11 wersecie pisze: Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. W pewnym kazaniu apostoła Piotra do przedniejszych z Izraela, co mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, a 11 wersecie, gdzie apostoł Piotr mówi o tym, że Pan nasz Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, i w tym wersecie 11 mówi: Ten ci jest kamień, on wzgardzony od was budujących, który się stał głową węgielną. Świątynia Salomona jako obraz Kościoła była wznoszona od fundamentu. Tak budujemy budynek na ziemi. Od pewnych fundamentów, od pewnego gruntu wznoszona ku górze. Natomiast Kościół jest, ta pozofiguralna świątynia jest budowana w sposób może taki niezrozumiały dla ludzkiego umysłu. Budowana jest od góry w dół. I Jezus Chrystus to jest wielki i trwały fundament Kościoła. I tak jak mówi nam Pismo Święte, to jest Jego głowa. I apostoł Paweł w liście do Kolosan, 1:18 pisze, on też jest głową ciała, to jest Kościoła. Ten fundament Kościoła, nasz Pan Jezus Chrystus, został założony w niebie. I jest to pokazane w Piśmie Świętym pod symbolem tego wierzchniego kamienia budowli, kamienia narożnego, kamienia szczytowego. Prorok Izajasz, 28:16. Dlategoż tak powiedział panujący Pan, oto ja kładę w Syonie kamień doświadczony, węgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany. Chciałbym jeszcze przytoczyć słowa naszego Pana, które zapisał Ewangelista Mateusz w 21:42. I rzekł Jezus, kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną, od Pana to się stało. Zobaczmy, że z takiego ziemskiego punktu widzenia jest to przykład odwróconej budowli. Z jednym kamieniem jako fundament i zarazem jako szczyt, wierzchołek. Czyli nasz Pan Jezus Chrystus, ten drogocenny kamień węgielny. Jak to zrozumieć? Gdy zajrzymy do wykładów Pisma Świętego, do pierwszego tomu, na stronie 304, przytoczę tu fragment komentarza. Ten doświadczony, przedniejszy narożny, czyli wierzchni kamień, jest położony najpierw i nazwany kamieniem gruntownym. Tym sposobem pokazuje, że grunt wszystkich nadziei ku Bogu i sprawiedliwości jest położony nie na ziemi, lecz w niebie. I tacy się budują pod nim i przyłączają się do tego niebieskiego fundamentu, przytrzymywani niebieskimi siłami przyciągania i prawami. Wspomniałem już, że apostoł Piotr mówi o żywych kamieniach. Odczytamy sobie te wersety. To jest 1 list Piotra, 2 rozdział, od 4-8. W 3 wersecie apostoł mówi, że jeśli żeście tylko skosztowali, że dobrotliwy jest Pan, do którego przystępując, do kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się dom duchowny w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. A przetoż mówi Pismo, oto kładę na Syonie kamień narożny, węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony. Wam tedy wierzącym jest uczciwością, ale nieposłusznym kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną i kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają o słowo, nie wierząc, na co też wystawieni są. Apostoł wskazuje tutaj, że poświęcone i wierne dzieci Boże mają przywilej stania się członkami wielkiego duchowego domu, którego głową, jak wspomnieliśmy, jest sam Pan nasz Jezus Chrystus. I kształt tej budowli, do jakiej to odniesienie jest uczynione, to jest raczej nie takim zwykłym budynkiem, jakąś zwykłą świątynią, ale raczej piramidą. I gdy zajrzymy do komentarzy brata Rasla, to pod literką R1568 przeczytamy, że głównym węgielnym kamieniem w piramidzie jest kamień szczytowy, do którego upodobniona jest cała budowla. I prorok Zachariasz, który o tym pisze w 4:7, nazywa go kamieniem na szczycie, zaś prorok Izajasz, to co czytaliśmy, 28:16, nazywa go kamieniem węgielnym. I na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że są to jakby, te symbole są ze sobą sprzeczne. Lecz Zapewne wrażenie to minie, gdy sobie uświadomimy, gdy weźmiemy pod naszą uwagę to, że dotyczą one budynku, który nie jest jakąś konstrukcją ziemską, lecz konstrukcją niebieską. Że jego fundament znajduje się właśnie w niebie, że spajają go więzy niebieskie, a nie ziemskie. I zgodnie z tą myślą usłyszeliśmy to wezwanie, abyśmy się na nim budowali. Abyśmy, tak jak w tomie żeśmy przeczytali, jakbyśmy pod tym kamieniem się budowali. Pod tym kamieniem szczytowym. Abyśmy zostali ukształtowani właśnie jako żywe kamienie w tej budowli. W zgodzie z liniami, z kątami, które są wyznaczone przez ten kamień, jako przez ten kamień węgielny, przedniejszy, jako wzór dla nas. Ten kamień szczytowy, Pan nasz Jezus, został najpierw położony, a wszystkie inne kamienie muszą być do Niego dopasowane. Chciałbym jeszcze przytoczyć jedno zdanie z szóstego tomu wykładów Pisma Świętego ze strony 82. Obraz piramidy ma łączność z obrazem świątyni. Jesteśmy upewnieni, że świątynia zbudowana przez Salomona była figurą większej duchowej świątyni, którą buduje Bóg z większym jeszcze staraniem. Przybytek, który towarzyszył Żydom w czasie ich wędrówki po puszczy, on przedstawia nam Kościół wieku Ewangelii, jego rozwój właśnie w czasie, w którym obecnie żyjemy. Spróbujmy się chwilę zastanowić nad tym, jakie to znaczenie ta budowla ma dla nas, dla tych, którzy jesteśmy chrześcijanami, którzy staramy się postępować śladami naszego Zbawiciela. W drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, a 16 wiersz. Apostoł pisze, albowiem jesteście wy kościołem Boga żywego. Tak jak mówi Bóg, będę mieszkał w nich, będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Pamiętamy z historii Starego Testamentu, że wielkim marzeniem króla Dawida było wybudowanie domu poświęconego Panu Bogu. Jednak nie dane było Dawidowi budować. Bóg pozwolił mu tylko na pewne przygotowania. I w pierwszej Księdze Kronik, 17 rozdział, a 3 do 5, czytamy, że Bóg mu powiedział, nie ty będziesz mi budował dom do mieszkania. Nie ty. To miał uczynić jego syn. Ale jak czytamy dalej, że sam król Dawid przygotował dla swego syna, dla Salomona, materiały, które potem on wykorzystał w czasie budowy tej świątyni. Czytamy, ile, jakie materiały były już przez niego przygotowane. Przy budowie tej świątyni należałoby również wspomnieć na przyjaciela króla Dawida. Był to Hiram, król Tyru, który po śmierci Dawida żył również w pokoju Salomona. Hiram, który dostarczył, powiedzielibyśmy teraz, że to są wykwalifikowani pracownicy, dostarczył znanych cieśli z Sydonu, którzy zaopatrywali budowę świątyni w najlepsze drewno. Byli to kamieniarze z Gębal, pracujący, umiejący pracować przy kamieniu. I zobaczmy, że zaskakująca ilość materiałów na budowę świątyni pochodziła z krajów pogańskich. I może to wskazywać nam na fakt, że większość duchowego Izraela również będzie pochodzić z pogan. Mieszkańcy Tyru, jak czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 10 rozdział, 2 werset, pochodzili od Jafeta. Sydon i Gębal pochodzili z Kananu, czyli wywodzili się od Hama, a cały Izrael pochodził od Sema. I zauważmy to, że przy budowie tej świątyni byli reprezentowani potomkowie wszystkich synów Noego. A w Księdze Objawienia, 5 rozdział, 9-10 werset, Tam czytamy, że ciało Chrystusowe składa się z odkupionych ludzi. Tam pisze, z każdego plemienia, języka, narodu i ludu. Budowa świątyni polega na pewnej pracy, pewnej współpracy, pracy zespołowej. Współpracy ze wszystkimi, którzy starają się ukształtować swe życie na wzór i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Kamienie, materiały do budowy świątyni były dostarczane na miejsce już przygotowane, ociosane z zaznaczeniem swego miejsca umieszczenia. A cała obróbka odbywała się w kopalni kamienia, w kamieniołomach. Każdy kamień, jaki miał się znaleźć w tej budowli, był rzetelnie wykonany, doskonale obrobiony. Idealnie pasował do miejsca i funkcji, do której był przewidziany. Kamień, który był wydobyty z kamieniołomu, obrobiony i na miejscu już, przy samym wznoszeniu świątyni, żadna obróbka nie była konieczna. I czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej, 6 rozdział i 7 werset. A gdy ten dom budowano z kamienia wyrobionego, jaki przywożono, budowano go, a młota ani siekiery, ani żadnego naczynia żelaznego nie słychać było w domu, gdy go budowano. Do pracy takiej wykończającej, do wyrównywania, gładzenia kamieni zatrudniano Izraelitów, którzy używali do tego wody, żwiru skalnego o odpowiednim uziarnieniu, co dawało równe kształty, równe powierzchnie kamieni. Ale wymagana była jeszcze pewna gładkość. Do tej gładkości konieczne było użycie pewnego proszku plus oliwy, oleju. I wtedy dawało to używanie właśnie do tego oleju i proszku dawało idealnie równe, wypolerowane powierzchnie. I dzięki temu była możliwość łączenia tych kamieni bez spoiwa. I wskazuje to nam na najwyższy stopień miłości. Bo to właśnie miłość jest tym spoiwem, który łączy, spaja i wiąże wszystkie żywe kamienie. Woda w Piśmie Świętym przedstawia nam prawdę, przez którą dochodzimy do żywota wiecznego. Oliwa to symbol światła, pokoju, boskiego błogosławieństwa przez Ducha Świętego. I w 5 tomie wykładów Pisma Świętego na stronie 276 czytamy, że świadectwem gładzenia, polerowania jest to, że Duch Boży przez Słowo Boże przychodzi do wszystkich żywych kamieni. Duch Boży przez Słowo Boże. Jaką z tego możemy wyciągnąć lekcję? Ta obróbka, wycięcie, ociosywanie, polerowanie, przygotowanie tych żywych kamieni, czyli świętych pańskich, trwa w obecnym czasie. Przeznaczeni są do pewnych miejsc. I tak jak to czytamy, to co apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał w pierwszym liście, 12 rozdziale, 18 wersecie, że Bóg umieszcza członki, każdy z osobna, ale tak, jak to się jemu podoba. Należałoby odróżnić proces przygotowania do budowy od samego wznoszenia, od budowania. To Bóg przeprowadza dzieło budowy, wznoszenia tej pozafiguralnej świątyni poprzez dzieło pierwszego zmartwychwstania. Jest to czynione właśnie cicho, cichutko, także cały świat, wszyscy ludzie nie mają żadnej świadomości, że taki proces budowy obecnie się odbywa. I tak jak wspomniałem na początku, że jest to ciche budowanie. Każdy kamień był dokładnie policzony, pasujący do miejsca, w którym miał się znaleźć. Dokładnie oznakowany z przeznaczeniem tam, gdzie miał się znaleźć, to znaczy przeznaczenie swojego miejsca. I te znaki były zrozumiałe dla tych, którzy budowali, dla budowniczych. a budowanie polegało na umieszczaniu kamieni jeden na drugim. I cicho, ale w sposób uporządkowany. I tak jak odczytaliśmy, to nie było tam słychać żadnego dźwięku młota, dłuta, nie potrzebowano żadnego żelaznego narzędzia. Naznaczenie miejsca. W pewnym kazaniu brat Russell określił to, mamy to zapisane w Straży 2010, strona 34, że dokładnie od momentu, gdy kamień zostaje wzięty do obróbki, jest on też zapieczętowany. Rozpoczęło się przygotowanie, to znaczy, że został on oznaczony jako jeden z kamieni na świątynię. Otrzymaliśmy pieczęć, znak Ducha Świętego. I odnosi się tam do tego, co apostoł Paweł zapisał w liście do Efezjan, 4:30. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia, na dzień naszej przemiany. To dzieło jeszcze się odbywa. To dzieło nie jest jeszcze ukończone. I drodzy braterstwo, jest to jeszcze nadzieja dla nas, sposobność dla nas poświęconych, aby swoje powołanie i wybranie uczynić pewnym, uczynić mocnym. Abyśmy przez tą ostateczną przemianę z chwały w chwałę, być umieszczonymi w tej duchowej świątyni. W odpowiednim miejscu, na które pod boską opatrznością jesteśmy przygotowywani. Czytamy, że przy budowie świątyni pracowało 30 tysięcy Izraelitów, 150 tysięcy cudzoziemców, samych nadzorców było 3850. Zobaczmy, że większość pracujących przy tej świątyni to cudzoziemcy. Cudzoziemcy spoza obrębu państwa izraelskiego albo ci, którzy mieszkali w ich ziemi. Fakt, że to właśnie obcy byli głównymi budowniczymi tej świątyni, wskazywać może nam na to, że to obcy, cudzoziemcy, wrogowie prawdy mieli i mają główny udział w pracy przygotowawczej tej pozafiguralnej świątyni, w pracy przygotowawczej tych żywych kamieni. Bo to właśnie ich bicie młotami, ociosywanie, ogładzanie, odlewanie, może inne prace budowlane, one się dokonują pod boską opatrznością, właśnie przy przygotowaniu żywych kamieni do tego duchowego domu Bożego. A kamieniołomem jest świat. Jesteśmy wycięci z tego świata, odłączeni od niego, ale cała obróbka naszego charakteru jest właśnie w tym świecie, w tej kopalni kamienia. Prorok Izajasz w 51 rozdziale, a w 1 wersecie pisze: spojrzyjcie na skałę, z którejście wycięci, i na głębokość dołu, skądeście wykopani. Tymi młotami, dłutami, tymi żelaznymi narzędziami są trudności i doświadczenia, które nas spotykają przy oddzielaniu od tego świata. Otrzymujemy uderzenie za uderzeniem, doświadczenie za doświadczeniem. Abyśmy nabrali kształtu, powiedzieliśmy sobie o pewnych liniach, pewnych kątach, które wyznacza nam ten wierzchni kamień. Abyśmy nabrali właśnie takiego kształtu linii i właściwych kątów. I często są to doświadczenia, które przychodzą na nas z zewnątrz, od świata. I to są ci pracujący przy świątyni poganie, cudzoziemcy, bo te najcięższe próby i doświadczenia właśnie przychodzą od świata. Potem trwa proces polerowania. Ten proces szlifowania odbywa się pomiędzy braćmi. W figurze to czynili, proces szlifowania i polerowania wykonywali Izraelici, domownicy wiary. I to odbywa się właśnie pomiędzy braćmi. Jeden kamień szlifuje drugi. Jest to nasza wspólna, wzajemna praca. Jaki ma być ten ostateczny szlif? Brat tu w pierwszym temacie wspominał o pewnych owocach sprawiedliwości. I to są. Tym szlifem są spokojne owoce sprawiedliwości. To jest rozwój naszego charakteru. Apostoł Piotr w drugim swym liście, w pierwszym rozdziale od 5 wersetu, przedstawia nam te owoce jako łagodność, uprzejmość, cierpliwość, wytrwałość. Mówi o łasce i miłości. I miłości braterskiej. I kończy te słowa takim zapewnieniem. Albowiem, gdy to będzie przy was, a obficie będzie, niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wtedy będziemy wypolerowani. Szkolenie każdego członka prawdziwego Kościoła odbywa się w obecnym czasie. I wszyscy muszą być ukształtowani do określonego wzoru, do określonego dzieła w ciele Chrystusowym. Każdy musi być wydobyty z kamieniołomu, z tego świata, powołany, ociosany z grzechu i musi jego obróbka być ukończona w tym świecie, w tym kamieniołomie obecnego złego świata. A wtedy dopiero możemy pasować dokładnie do miejsca, do którego jesteśmy przygotowywani. A gdy nie będziemy pasować do tej świętej budowli, to zostaniemy odrzuceni. A ktoś inny, właściwie ukształtowany, może zająć nasze miejsce. Brat Russell, gdy podróżował po ziemi izraelskiej, opisał, że widział kopalnię kamienia, z której prawdopodobnie wydobywane były kamienie do budowy świątyni. I leży tam wiele kamieni wydobytych, wyciętych, częściowo obrobionych, które zostały odrzucone. One tam leżą do dnia dzisiejszego, niezdatne do użytku. Być może jest to nie ten kształt. Być może pojawiły się pęknięcia, może jakieś ubytki, które nawet szlifowanie, polerowanie nie naprawi. Te kamienie zostały odrzucone, aby takie odrzucenie nie było kiedyś naszym udziałem. Jak wygląda kształtowanie, jak wygląda dopasowywanie Kościoła? Należałoby wspomnieć, że należy budować się w prawdzie i miłości. I w liście do Efezjan, 4 rozdziale, chciałbym zwrócić uwagę na wiersz 13, 15 i 16. Apostoł pisze tak. A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, ale szczerymi będąc w miłości, rośmy w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest w Chrystusa, z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje przez moc, która jest w każdym członku. Według miary jego wzrost ciału należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. Kształtowanie, dopasowywanie Kościoła to budowanie się w prawdzie i miłości. Ale to również poddanie się dyscyplinie Słowa Bożego. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście, 3 rozdział, 16-17 werset, pisze tak. Wszystko pismo od Boga jest natchnione. Pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. A w liście do Żydów, 4 rozdział, a 12 werset, czytamy, bo żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Inną pracą przy kształtowaniu, dopasowywaniu Kościoła to są zabiegi przygotowawcze pod postacią prób, doświadczeń i pokus. I znowu posłużę się słowami apostoła Pawła, który w liście do Rzymian w 5 rozdziale, a 3 do 5 wersetu pisze, że chlubimy się też z ucisków. Że ucisk, wiedzą, że ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie. A doświadczenie nadzieje, a nadzieja nie pohańbia, przeto iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Kształtowanie i dopasowywanie Kościoła to również udział w cierpieniach Chrystusowych. Apostoł Piotr w pierwszym liście, 4 rozdział od 12 do 19 wersetu, on tam pisze o pewnym ogniu. Niech was nie dziwi ten ogień, który na was przychodzi. Chciałbym tu zwrócić uwagę na werset 13. Ale radujcie się, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Bo to, że będziemy cierpieć, że teraz cierpimy, to musimy mieć tą nadzieję tej wielkiej radości przebywania z Panem. Ocieranie się kamieni wzajemnie to źródło bolesnych doświadczeń. Dlatego też często ci, którzy miłują się w Chrystusie, czasami jeden drugiemu powodujemy rysy i pęknięcia, ubytki powierzchni naszych żywych kamieni. Jaka jest na to rada? Izraelici używali do tego wody, czyli powiedzieliśmy jeszcze słowa prawdy, i oliwy Ducha Świętego. Zobaczmy, że woda jest takim czynnikiem chłodzącym. Woda, czyli słowo prawdy, chłodzi czasami nasze emocje. Oliwa natomiast zmniejsza tarcie, wygładza, namaszcza, ale też zapobiega podnoszeniu temperatury. Gdy będziemy stosować wodę i oliwę we wzajemnych naszych relacjach, to właśnie nasz charakter będzie się doskonalił. Będzie się uświęcał. Powiemy, że będziemy się polerować. Zanurzeni w wodzie i oliwie wygładzimy kamienie do stopnia doskonałości. Chciałbym tu wspomnieć na Psalm 133, który mówi nam o miłości i zgodzie braterskiej. Przyrównuje to do wylania, psalmista to przyrównuje do wylania olejku na głowę Arona oraz do rosy Hermo, czyli oliwa i woda. A psalm kończy się zapewnieniem błogosławieństwa i żywota aż na wieki. Apostoł Paweł naucza nas, że każdy członek jest równie ważny. Jest równie potrzebny, jak każdy inny i godzien szacunku. Pisze o tym w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, od 14 wersetu. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na werset 26, który mówi, że jeśli jeden członek cierpi, to cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli się raduje, to wszystkie członki również powinny się radować. Taka powinna być nasza wzajemna relacja. Chciałbym tu zacytować komentarz z Pieśni Wieczornych 6 października. Fragment tego komentarza. Im częściej się spotykamy, tym większe panuje w nas ożywienie. Pojawia się więcej okazji do wzajemnego ścierania się. To z kolei wskazuje wszystkim na większą konieczność całkowitego zanurzenia się w Duchu Świętym, aż do zupełnego pokrycia się tym, co jak olej wygładza i namaszcza, zapobiegając tarciu. W tej rzeczywistości boskiej architektury Kościół zajmuje szczególne miejsce. Jako żywa, powołana konstrukcja. Kościół, który obdarzony został wyjątkowym zaszczytem uznania za synów Bożych, za współdziedziców z Chrystusem, za część nasienia Abrahamowego, w którym będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do budowy świątyni. Mamy zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, 6 rozdział, 1 werset i 38. rozpoczęcie, zakończenie budowy tej świątyni. Budowa świątyni na górze Moria Salomon rozpoczął w 4 roku swego panowania w miesiącu kwietniu. Zakończył budowę w 11 roku panowania miesiąca października. Natomiast poświęcenie świątyni odbyło się nieco wcześniej, w miesiącu wrześniu. I czytamy o tym w 1 Królewskiej, 8 rozdział, 1 i 2 wiersz. Wtedy zebrał Salomon starsze izraelskie i wszystkie celniejsze z każdego pokolenia i przedniejsze z ojców synów izraelskich do siebie, do Jeruzalemu, aby była przeniesiona skrzynia przymierza pańskiego z miasta Dawidowego, które jest Syjon, i ześli się do króla Salomona wszyscy mężowie izraelscy miesiąca września w uroczyste święto, a ten jest miesiąc siódmy. W dniu poświęcenia świątyni dym wypełnił to miejsce. I w tym samym rozdziale, w wierszu 10-11 czytamy. I stało się, gdy wychodzili kapłani świątnicy, że obłok napełnił dom pański, tak iż nie mogli kapłani ostać i służyć dla onego obłoku, albowiem napełniła była chwała pańska dom pański. Kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić służbę. I zobaczmy, że podobna sytuacja, podobna historia zauważamy w Księdze Objawienia. W 15 rozdziale, 5 i 8 werset. Czytamy tam tak. A potemem widział, a oto otworzony był kościół przybytku świadectwa na niebie. I napełniony jest kościół dymem od chwały Bożej i od mocy Jego, a nie mógł nikt wnieść do kościoła, aż się skończyło 7 plag onych 7 aniołów. Przy powrocie naszego Pana, ci, którzy zasnęli w Chrystusie, zostają wzbudzeni przed zabraniem członków Kościoła, którzy są jeszcze na próbie. I apostoł Paweł mówi, my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. Ale wzbudzenie śpiących świętych nie daje im jeszcze jako kapłanom przyzwolenia na wykonywanie błogosławień z Nowego Przymierza. Również ludzie, cały świat nie otrzymuje jeszcze obiecanych błogosławieństw, które są przeznaczone dla wszystkich rodzajów ziemi. I będzie to tak długo, będzie to aż do czasu, gdy cała klasa kapłańska zostanie zabrana w całości pod koniec tego wieku. Samo poświęcenie świątyni miało przedstawiać duchowe cele i nadzieje narodu izraelskiego. Skrzynia pańska, przedstawiająca obrazowo boskie przymierze z Abrahamem, którego wypełnienie ześrodkowane zostało w Jezusie Chrystusie, była przeprowadzona z tymczasowego miejsca z przybytku ze wzgórza Syjon na wzgórze Moria do świątyni. Ta świątynia miała być miejscem spotkań Pana Boga z Jego ludem. W czasie tej przeprowadzki składano wiele ofiar i wyrażało to ich przywiązanie do Boga. I figuralnie może to przedstawiać poświęcenie aż do śmierci wszystkich tych, którzy zaangażowani są w tej przeprowadzce, ich wiary i nadziei. W artykule Straży w 1949 roku na stronie 86 zacytuję tu dwa zdania. Król i starsi narodu mogliby przedstawiać Pana Jezusa i zwycięzców obecnego wieku. Kapłani mogliby przedstawiać to samo, ale z innego punktu zapatrywania. Ta procesja mogłaby przedstawiać miejsce spotkania pomiędzy ofiarniczymi godłami obecnego wieku, a figuralną reprezentacją królewskich chwał i zaszczytów wieku przyszłego. Ten wielki król, pozafiguralny Salomon, Jezus Chrystus, który kończy budowę swojej świątyni, wysyła zaproszenie do starszych, do przedniejszych duchowego Izraela. Zaproszenie do uczestnictwa tej uroczystości poświęcenia. I kim są ci przedniejsi? To nie są wielcy tego świata, władcy tego świata, ale są nimi wybrańcy Boży, zwycięzcy obecnego wieku. I tak jak w literalnej świątyni, ona nie była jeszcze zupełnie gotowa, a skrzynia pańska, najgłówniejsza część, nie została w niej umieszczona. I podobnie ta chwalebna świątynia nie będzie ukończona, aż wszyscy członkowie ciała Chrystusowego zostaną przemienieni ze stanu tymczasowego, ze stanu przybytku, do stanu trwałego świątyni poprzez pierwsze zmartwychwstanie. Pierwszej Królewskiej, 8 rozdział, a 9 werset czytamy, że w tej skrzyni w świątyni były umieszczone tylko tablice kamienne, na których wypisane były przykazania. Nie było tam złotego wiadra z manną, nie było laski Arona, która zakwitła. Powstaje pytanie, dlaczego? To złote wiadro z manną, która się nie psuła, było ilustracją nieskazitelności, nieśmiertelności, jaka była obiecana królewskiemu kapłaństwu. Natomiast laska, która zakwitła, była przypomnieniem, że błogosławieństwo, owocność, przywilej służby należy się pozafiguralnym lewitom. I jako figury oba te obrazy skończą się w obecnej dyspensacji, w obecnym wieku. One łączą się właśnie ze stanem tymczasowym, ze stanem przybytku, a w przyszłym stanie chwały, czci, nieśmiertelności te chwalebne rzeczy staną się udziałem zwycięskich członków Kościoła. A podstawową częścią boskiego przymierza będzie właśnie prawo Boże, przedstawione w tablicach. Ta literalna świątynia miała być miejscem, na które Izraelici patrzyli jako na mieszkanie Pana Boga. Centrum Jego mocy, autorytetu, przebaczania, błogosławieństwa, ale i pomocy. Podobnie będzie, gdy ta duchowa świątynia będzie ukończona, poświęcona, napełniona boską mocą, ludzie będą oczekiwać, wyglądać pomocy, błogosławieństwa i przebaczenia. Salomon wypowiedział piękną modlitwę, proroczą, nauczającą. Bóg okazał swą wielką łaskę dla króla Salomona, ale i dla całego ludu. Przyjął ofiary, zapalając je ogniem z nieba. Gdy chwała Pańska napełni świątynię, wszyscy ludzie, cały świat pozna boskie miłosierdzie, ugną kolano i otrzymają z rąk pozafiguralnego Salomona sposobność zupełnego pojednania z Panem Bogiem, powrotu do doskonałości i wiecznego żywota. W pozafiguralnym znaczeniu świątynia Salomona przedstawia uwielbionego Chrystusa, głowę i ciało. To Kościół zbudowany, jak apostoł Piotr to wyjaśnia, z żywych kamieni. I pod nadzorem Pana naszego to dzieło wybawiania poszczególnych kamieni do tej budowy trwa przez cały wiek Ewangelii. Na początku wspomniałem werset z pierwszego listu do Koryntian, 3 rozdział, 16, że świątynią Bożą jesteście. Słowo świątynia, Kościół, jest tam użyte przez apostoła w trzech różnych znaczeniach. I chciałbym przytoczyć myśl z Na Straży 64 roku na stronie 41. Po pierwsze, określa ono wielką chwalebną świątynię duchową, skompletowany Kościół poza zasłoną. Obecnie jesteśmy tą świątynią, ale w takim perspektywnym znaczeniu. Po drugie, lud Boży, który zgromadza się w obecnym czasie, uznawany jest za świątynię Bożą, ponieważ Duch Boży mieszka w nich. I po trzecie, odnosi się to określenie do każdego świętego, ponieważ każde serce oświecone Duchem Świętym staje się świątynią lub przybytkiem Boga. Jeżeli posiadamy Ducha Świętego, to nasze ciała, pomimo swej niedoskonałości, są kościołami Boga i Pana. I tak jak dalej tam apostoł pisze w wierszu 17, albowiem Kościół Boży Święty jest, którym wy jesteście. Bieg Ewangelii był i jest czasem przygotowania żywych kamieni. Tych kamieni do wznoszenia, do budowy tej pozafiguralnej świątyni. Kamienie, które były przygotowane, gotowe, naznaczone przez Pana do odpowiedniego miejsca, ci zasnęli w Jezusie aż do czasu pierwszego zmartwychwstania, do czasu budowania świątyni. Czas budowania tej świątyni trwa już teraz. Żywe kamienie, które spały, zostały zabrane i świątynia czeka na pozostałe kamienie. Ile ich jest, nie wiemy. Te kamienie, które są jeszcze na próbie, które są ćwiczone, ociosywane, polerowane, a przemiana przy zmartwychwstaniu. Przy tym pierwszym chwalebnym zmartwychwstaniu przyłączy każdego z tych członków, z tych kamieni do innych w tym chwalebnym budynku. Jeszcze taką ilustrację, którą możemy zobaczyć, to obraz wnoszenia Arki Przymierza. Czyli przeniesienie członków ciała Chrystusowego ze stanu przybytku do stanu niebieskiego, stanu duchowej świątyni. I gdy Arka znajdzie się na swoim miejscu, to tak jak tam w literze było, kapłani, lewici i lud i wszyscy ludzie zaśpiewają pieśń o miłosierdziu Bożym. Komentarz Manny z 26 września. Pamiętajmy na nasz potrójny stosunek do świątyni. Po pierwsze, jako żywe kamienie jesteśmy przygotowywani do tego budynku. Po drugie, jako członkowie królewskiego kapłaństwa noszący Arkę przechodzimy ze stanu przybytku do stanu świątyni. Niektórzy z nas już weszli do tego stanu, inni jeszcze są w drodze. I po trzecie, będąc ludem Bożym, przyszedł na nasz czas, abyśmy wiedzieli i śpiewali duchem i wyrozumieniem nową pieśń boskiej sprawiedliwości, miłosierdzia, miłości i prawdy. Bądźmy zatem wiernymi pod każdym względem, pełniąc co do nas należy. A droga nasza niedługo się skończy i chwała Pańska napełni świątynię. Drodzy braterstwo, jaka lekcja dla nas? Zapewne gdy patrzymy na ideał tego wzoru w Panu naszym Jezusie Chrystusie, na ideał tego wierzchniego kamienia, na kamień węgielny, który jest położony w niebie, to możemy poznać, możemy zauważyć, co jest od nas wymagane, od nas, od tych, którzy mają być przyjęci przez Boga jako żywe kamienie. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na werset 7 i 8 w liście Piotra, który odczytaliśmy. Apostoł Piotr daje nam pewne ostrzeżenie. To jest ten pierwszy list, drugi rozdział i wiersz 7 i 8. Daje nam pewne ostrzeżenie, bo kamień gruntowny tego budynku może być dla wielu kamieniem obrażenia i opoką odtrącenia. A ci, którzy potkną się o ten kamień, oni nie będą wierni Słowu Bożemu. Sprzeciwiają się wyraźnym i prostym naukom odnośnie gruntu naszej wiary Jezusa Chrystusa. I o tej klasie apostoł tutaj mówi, że ona była przeznaczona na potknięcie, że to nie jest jakiś przypadek. Na co też przeznaczeni są. Zachwiali się, potknęli i są niegodni łask, będąc nieposłusznymi. Ale zapewnieniem proroka Izajasza, który o tym kamieniu, to co czytaliśmy w tym 28 rozdziale, a 16 wersecie, ten werset, ja nie przeczytałem go do końca, ten werset kończy się: kto wierzy, ten się nie zachwieje. Takimi musimy być. Drodzy braterstwo, jakimi jesteśmy kamieniami? Z natury jesteśmy dziećmi gniewu. Nasza naturalna, powiemy, szorstkość, nasza niezgodność z tymi liniami, z tymi szlachetnymi liniami i kątami wyznaczonymi przez wierzchnikami. Jeżeli pragniemy zająć miejsce w tym chwalebnym budynku, konieczna jest obróbka, aby zmienić linię, zmienić kąty, konieczne szlifowanie, polerowanie. I zobaczmy, jak wielu z nas przechodzi doświadczenia, ciężkie próby i doświadczenia, niepowodzenia życiowe. I często w takich przypadkach zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Niech pocieszeniem dla nas w takich trudnych chwilach będą słowa, które zapisał nam brat Russell w 5 tomie na stronie 267. Ci, co przekonali się, że nie otrzymują uderzeń młota i duta z ręki Pana, mogą być pewni, że brak im jest tego świadectwa, które musi stwierdzać, że Duch Boży przez Słowo Boże przychodzi do wszystkich żywych kamieni Jego świątyni. Potrzebne nam są uderzenia młota i dłuta. Potrzebne są przeciwności, trudności, konieczne cierpienia i doświadczenia, abyśmy otrzymali świadectwo naszego przygotowania i naszego przyjęcia. Bo jeżeli jesteśmy ociosywani, przycinani, chłostani, szlifowani, to starajmy się znosić te doświadczenia z cierpliwością. Radośnie, ale i chętnie. Jako dowód miłości ojcowskiej, który jest potrzebny do osiągnięcia nagrody wysokiego powołania. I pamiętajmy zawsze na słowa apostoła Pawła, który w liście do Rzymian 8 rozdział 17 werset mówi: jeśli tylko z Nim cierpimy, z Chrystusem, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Brat tu na początku wspomniał słowa psalmisty: weselę się, że mi powiedziano, do domu Pańskiego pójdziemy. My usłyszeliśmy to zaproszenie. Przyjęliśmy to zaproszenie do naszych serc. Zostaliśmy wycięci z tego świata, z tego kamieniołomu. Ale jak postępuje nasza obróbka? Niech każdy z nas zajrzy do swego serca. I niech każdy z nas sam sobie odpowie na to pytanie. Bo przecież mamy tą nadzieję zamieszkania w domu Pańskim na wieki. Bo przecież nie w ziemskiej świątyni, nie w jakimś ziemskim domu pragniemy mieszkać. A ci, co staną się członkami, żywymi kamieniami tego duchowego domu, tej chwalebnej niebiańskiej świątyni, teraz budowanej, będą mieszkać w tym domu Pańskim na wieki. Takie mamy zapewnienie. Drodzy braterstwo, chciałbym zakończyć tę chwilę rozważań słowami apostoła Pawła, który w liście do Efezów w 2 rozdziale, a 20 do 22 wersetu napisał tak: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół Święty w Panu, na którym też i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. I tego życzę wam, bracia i siostry, sam również tego pragnę, co daj nam Boże. Amen.